Dzisiaj mówić będziemy o dalszych prawach przekazanych Mojżeszowi na Synaju. W rozdziałach 23 i 24 Księgi Eksodus zapisane są prawa moralne i religijne. Znajdziemy też tu opis zawarcia samego przymierza na Synaju pomiędzy Panem a Izraelem. Od początku 23 rozdziału Księgi Wyjścia czytamy: Nie będziesz rozgłaszał fałszywych wieści i nie dołożysz ręki, ażeby z niesprawiedliwymi ludźmi świadczyć na korzyść bezprawia. Nie łącz się z wielkim tłumem, aby wyrządzić zło, a zeznając w sądzie, nie stawaj po stronie tłumu, aby przechylić wyrok. To prawo ostrzega: uważaj, co mówisz, nie rozgłaszaj fałszywych lub niesprawdzonych wieści. Plotkowanie jest czymś, co Bóg potępia zdecydowanie. Jest plotkowanie czymś niegodnym, czymś złym, szkodliwym. I Biblia wielokrotnie i w Starym i w Nowym Testamencie podkreśla, że człowiek wierzący nie może być plotkarzem. W drugim wierszu czytaliśmy: Nie łącz się z wielkim tłumem, aby wyrządzić zło, a zeznając w sądzie, nie stawaj po stronie tłumu, aby przechylić wyrok. Nie zawsze większość ma rację. Często tłum wyrządza zło, bo kieruje się emocjami, gniewem lub na przykład chęcią zemsty. Nie wolno nam przyłączać się do tłumu czyniącego zło. Nie wolno nam postępować niewłaściwie, dlatego że większość tak postępuje. Kryterium dobra i zła stanowi dla nas Boże Słowo, a nie opinia czy postępowanie większości. Prawo Boże wzywa także: zeznając w sądzie, nie stawaj po stronie tłumu, aby przechylić wyrok, a także w procesie nie miej względów dla bogatych. Nie wolno nam przykładać innej miary do ludzi bogatych, zamożnych, a innej miary do ludzi ubogich. Niestety, często ludziom bogatym udaje się ujść odpowiedzialności za czyny niezgodne z prawem, dlatego że ludzie, którzy powinni ich kontrolować, są skorumpowani, przyjmują łapówki, w ogóle inaczej postępują w stosunku do ludzi bogatych, finansowych potentantów, niż w stosunku do ludzi biednych czy przeciętnych. Wszyscy powinni być równi wobec prawa. Wobec wszystkich powinniśmy stosować tę samą uczciwą, sprawiedliwą miarę. A już w ogóle nie do pomyślenia jest, by inaczej traktować bogatych i ubogich w naszych chrześcijańskich wspólnotach. W liście apostoła Jakuba czytamy: Bracia moi, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały. Bo gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach i we wspaniałej szacie, a przyszedłby też ubogi w nędznej szacie, a wy zwrócilibyście oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę i powiedzielibyście: usiądź tu wygodnie, a ubogiemu powiedzielibyście: ty stań sobie tam lub usiądź u podnóżka mego. To czyż nie uczyniliście różnicy między sobą i nie staliście się sędziami, którzy fałszywie rozumują? Takie postępowanie jest niedopuszczalne, nie tylko zresztą w chrześcijańskiej wspólnocie, ale w ogóle w życiu na co dzień. Nie wolno nam robić różnicy pomiędzy bogatymi i ubogimi. Nie wolno nam mierzyć ludzi według stopnia ich zamożności, według tego, jaki posiadają majątek, dom, samochód. Zarówno Stary, jak i Nowy Testament ostrzega nas: nie miej względu na bogatych. Przykładaj równą, sprawiedliwą miarę do wszystkich. A ponadto Biblia wielokrotnie wzywa nas, byśmy okazywali troskę, nieśli pociechę i pomoc wszystkim, którzy się źle mają: wdowom, sierotom, ubogim, chorym, zagubionym. Naszym powołaniem jest służyć innym pomocą i wobec wszystkich postępować w sposób uczciwy, sprawiedliwy, a przede wszystkim dzielić się dobrocią i miłością, którą sami otrzymujemy od Jezusa. Dalej czytamy o roku szabatowym. Przez 6 lat będziesz obsiewał ziemię i zbierał jej płody, a 7 pozwolisz jej leżeć odłogiem, i nie dokonasz zbioru, aby mogli jeść ubodzy z Twego ludu, a resztę zjedzą dzikie zwierzęta. Tak też postąpisz z Twoją winnicą i z Twoim ogrodem oliwnym. Siódmy rok miał być czasem odpoczynku dla ziemi uprawnej. Wiemy, że ta zasada była bardzo korzystna ze względów agrotechnicznych. Rok przerwy w uprawach zapobiega wyjałowieniu ziemi. Niestety Izraelici nie przestrzegali lat szabatowych, nie dawali odpocząć ziemi i z tego powodu spotkało ich wiele nieszczęść. Ale o tym mówić będziemy później, w czasie lektury dalszych ksiąg historycznych Starego Testamentu. Natomiast w 23 rozdziale Księgi Wyjścia czytamy dalej od wiersza 14. Trzy uroczyste święta będziesz dla mnie obchodził w każdym roku. Obchodząc święto Przaśników, będziesz jadł, jak ci to nakazałem, przez 7 dni chleb z niekwaszonej mąki, w oznaczonym dniu miesiąca Abib, gdyż w tym miesiącu wyszedłeś z Egiptu. I nie powinniście pokazywać się przede mną z próżnymi rękami. I święto żniw pierwszych twoich zbiorów z tego, co posiałeś na roli, oraz święto zbiorów na końcu roku, gdy zbierzesz z pola twój plon, trzy razy w roku zjawić się winien każdy twój mężczyzna przed Panem, Bogiem swoim. Do tej pory mówiliśmy o jednym święcie, o święcie Paschy. Było ono połączone ze świętem Przaśników i upamiętniało wyjście Izraela z niewoli egipskiej. Dwa następne święta, o których wspomina nasz tekst, będą związane ze zbiorami plonów, a więc będą dotyczyły czasu, gdy Izraelici będą już przebywali w Kanaanie, tam, gdzie będą uprawiać ziemię. Mamy tu więc zapowiedź dalekiej przyszłości, bo Izraelitów czeka jeszcze 40-letnia wędrówka po pustyni. W przyszłości każdy Izraelita będzie miał obowiązek trzy razy w roku stawić się przed Panem w świątyni jerozolimskiej. W święto Paschy, w święto Pięćdziesiątnicy i w święto Namiotów. O świętach tych dowiemy się więcej, studiując trzecią Księgę Mojżeszową, gdzie opisany jest cały żydowski rok kalendarzowy. Dzisiaj możemy krótko stwierdzić, że podobnie jak święto Paschy, pozostałe wielkie święta żydowskie w niezwykły, obrazowy sposób zapowiadały osobę i dzieło Mesjasza, Jezusa Chrystusa. Niezwykłe słowa znajdujemy w 20 wierszu 23 rozdziału Księgi Wyjścia. Czytamy: oto ja posyłam anioła przed Tobą, aby Cię strzegł w czasie Twojej drogi i doprowadził Cię do miejsca, które Ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy Waszych przewinień, bo imię moje jest w nim. Oto ja posyłam anioła przed Tobą, aby Cię prowadził. Jest w nim moje imię. To niezwykłe słowa Pana. W innych miejscach czytaliśmy przecież, że to sam Bóg prowadził Izraela w obłoku i w słupie ognia. Ale czytaliśmy też wcześniej, iż w czasie przejścia przez Morze Czerwone anioł Pana spojrzał z obłoku na wojska Faraona. A jeszcze wcześniej czytaliśmy o aniele Pańskim, który ukazał się Mojżeszowi w gorącym krzaku. Tajemnicza postać anioła Pana wzbudza stale duże zainteresowanie komentatorów i czytelników Biblii. Wydaje się, że najlepszym wyjaśnieniem pojawiania się owego anioła jest uznanie, że był to sam Pan, a ściślej przedwcielony Chrystus. Apostoł Paweł napisał do Koryntian o Izraelitach wędrujących po pustyni, iż pili oni z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. A teraz czytamy: oto ja posyłam anioła przed Tobą. Imię moje jest w nim. Trudno odnieść te słowa do kogoś innego niż do Chrystusa. Przedwcielony Chrystus był obecny w czasie wędrówki Izraelitów przez pustynię. Prowadził ich, chronił, karmił, tak aż wprowadził ich do ziemi obiecanej. Posłuchajmy dalszych słów Boga skierowanych do Izraela. Jeśli będziesz wiernie słuchał Jego głosu i wykonywał to wszystko, co Ci polecam, będę nieprzyjacielem Twoich nieprzyjaciół i będę odnosił się wrogo do odnoszących się tak do Ciebie. Mój anioł poprzedzi Cię i zaprowadzi do Amoryty, Chetyty, Peryzyty, Kananejczyka, Chiwity, Jebusyty, a ja ich wygładzę. Jest to zapowiedź zwycięskiego wkroczenia ludu Bożego do Kanaanu. Bóg rozprawi się z ludami tam zamieszkałymi, ponieważ były pogrążone w niemoralności i bałwochwalstwie. Izrael będzie ludem walczącym w imieniu Pana. Bóg przyrzeka Izraelowi: lęk wzbudzę przed Tobą oraz przyprawię o przerażenie wszelki lud, do którego przyjdziesz. Sprawię, że będą uciekać przed Tobą wszyscy Twoi nieprzyjaciele. Bóg sprawi, że Izrael osiądzie ostatecznie w ziemi obiecanej. Zwróćmy jednak uwagę na przestrogę, którą Bóg dał Izraelitom odnośnie ludów Kanaanu. Czytamy w końcowych wierszach 23 rozdziału Księgi Wyjścia. Wiersz 32 i 3. Nie będziesz zawierał przymierza z nimi ani z ich bogami. Nie mogą mieszkać w Twoim kraju, gdyż przywiedliby Cię do grzechu przeciw mnie. Mógłbyś oddawać cześć ich bogom, co byłoby dla Ciebie zgubą. Wiemy, że Izraelici nie okazali w tym względzie pełnego posłuszeństwa Bogu. Ulegli wpływom kultów pogańskich i dlatego później musieli opuścić ziemię obiecaną. Zostali uprowadzeni do babilońskiej niewoli. Następny, 24 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej opisuje moment zawarcia przymierza Boga z Izraelem. Od początku rozdziału czytamy: i rzekł Pan do Mojżesza: wstąp do Pana, Ty, Aaron, Nadab, Abihu i 70 ze starszych Izraela i oddajcie pokłon z daleka. Brat Mojżesza, Aaron, wraz z synami oraz 70 starcami miał za zadanie wspierać Mojżesza. Wszyscy ci ludzie zostają więc wezwani, aby oddać pokłon Panu, ale z daleka. Rozmawiać z Bogiem mógł tylko Mojżesz, jako wybrany przez Pana sługa. Czytamy dalej: Mojżesz sam zbliży się do Pana, lecz oni się nie zbliżą i lud nie wstąpi z nim. Wrócił Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie jego zlecenia. Wtedy cały lud odpowiedział jednogłośnie: wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy. Cały lud izraelski ślubował, że wypełni słowa wypowiedziane przez Boga. Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa Pana. Nazajutrz, wcześnie rano, zbudował ołtarz u stóp góry i postawił 12 stel stosownie do liczby 12 pokoleń Izraela. Potem polecił młodzieńcom izraelskim złożyć Panu ofiarę całopalną i ofiarę biesiadną z cielców. Mojżesz zaś wziął połowę krwi i wylał ją do czar, a drugą połową krwi skropił ołtarz. Wtedy wziął Księgę Przymierza i czytał ją głośno ludowi. I oświadczyli: wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Tak uroczyście lud izraelski zobowiązał się do przestrzegania przymierza zawartego z żywym Bogiem. Izraelici ślubowali szczerze, ale Bóg wiedział, że nie są w stanie dochować wierności, że nie są w stanie okazać posłuszeństwa we wszystkim. Nikt z ludzi nie jest w stanie wypełnić Bożego prawa. Dlatego czytamy o krwi, którą Mojżesz skropił ołtarz. Jeszcze nie było świątyni, jeszcze Aaron nie został wprowadzony w urząd kapłana, a już z ołtarza musiała spływać krew zwierząt ofiarnych. Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, czytamy dalej, mówiąc: oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. Była to zapowiedź krwi przelanej przez Chrystusa. W liście do Hebrajczyków czytamy, iż według prawa wszystko bywa oczyszczane krwią i że bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Skoro krew kozłów i wołów uświęca skalanych i przywraca cielesną czystość, czytamy w liście do Hebrajczyków, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu Ojcu. Mojżesz powiedział: oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami. Była to krew starego przymierza, krew zwierząt ofiarnych, ale nowe przymierze, przymierze doskonalsze, to przymierze we krwi Jezusa Chrystusa. Ono daje prawdziwe, wieczne, nieprzemieniające zbawienie. Spójrzmy, jak wspaniałe chwile przeżyli u stóp Pana Mojżesz, Aaron, jego synowie i 70 starszych Izraela. Czytamy od wiersza 9. Wstąpił Mojżesz wraz z Aaronem, Nadabem, Abichu i 70 starszymi Izraela. Ujrzeli Boga Izraela, a pod jego stopami jakby jakieś dzieło z szafirowych kamieni, świecących jak samo niebo. Na wybranych Izraelitów nie podniósł on swej ręki. Mogli przeto patrzeć na Boga. Potem jedli i pili. Nikt nie jest w stanie określić, co tak naprawdę widzieli wtedy starsi Izraela wraz z Mojżeszem i Aaronem. Możemy jedynie na podstawie innych wypowiedzi Pisma Świętego stwierdzić, że nie było to bezpośrednie widzenie Boga. Bóg jest duchem, uczy nas Biblia, i nikt nie może go ujrzeć. Boga nikt nigdy nie widział, czytamy w Ewangelii Jana, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go. Boga możemy dostrzec, patrząc na Jezusa Chrystusa. Kto mnie widzi, widzi Ojca, powiedział Jezus. Być może więc starsi Izraela widzieli wtedy postać przedwcielonego Chrystusa. Jakże niezwykłe są słowa: ujrzeli Boga Izraela, a pod jego stopami jakby jakieś dzieło z szafirowych kamieni, świecących jak samo niebo. Na wybranych Izraelitów nie podniósł on swej ręki. Mogli przeto patrzeć na Boga. Starsi Izraela jedli wtedy mięso ofiary biesiadnej. Czytamy, potem jedli i pili. Było to mięso ofiary biesiadnej, inaczej ofiary pojednania. Ta ofiara stanowi jeden z najbardziej niezwykłych, wyrazistych obrazów ofiary Jezusa Chrystusa. Mówić będziemy o tym w czasie lektury trzeciej Księgi Mojżeszowej. Ale już teraz podkreślmy to, co najważniejsze. Boga możemy dostrzec poprzez Jezusa Chrystusa. On jest jedyną drogą wiodącą do Ojca i na Niego wskazują wszystkie ofiary okresu Starego Testamentu. On jest jedynym pośrednikiem pomiędzy nami a Ojcem. Musimy zapamiętać na całe życie: Jezus Chrystus prowadzi nas do Ojca, wprowadza nas do Bożego Królestwa, sprawia, że na zawsze już możemy żyć w pokoju z Bogiem, pojednani z Nim, na powrót w osobistej, serdecznej, bliskiej więzi z Nim. Jest to wspaniała rzeczywistość. Wierzmy, ufajmy Chrystusowi. A teraz spójrzmy, jak kończy się opowieść 24 rozdziału Księgi Wyjścia. Czytamy: Pan rzekł do Mojżesza: wstąp do mnie na górę i pozostań tam, a dam ci tablice kamienne, prawo i przykazania, które napisałem, aby ich pouczyć. Wstał więc Mojżesz i Jozue, jego pomocnik, i wstąpił Mojżesz na górę Bożą. Teraz Jozue towarzyszy Mojżeszowi. Jozue będzie następcą Mojżesza. Musi się wiele uczyć, przede wszystkim posłuszeństwa Bogu, poznawania Jego woli, słuchania Jego głosu, przebywania w Jego obecności. Końcowe słowa rozdziału 24 brzmią następująco. Mojżesz powiedział tak do starszyzny: pozostańcie tu, aż wrócimy do was. Oto macie Aarona i Hura. Kto miałby jakąś sprawę do załatwienia, może się zwrócić do nich. Gdy zaś Mojżesz wstąpił na górę, obłok ją zakrył. Chwała Pana spoczęła na górze Synaj i okrywał ją obłok przez 6 dni. W 7 dniu Pan przywołał Mojżesza spośrodka obłoku, a wygląd chwały Pana w oczach Izraelitów był jak ogień pożerający na szczycie góry. Mojżesz wszedł w środek obłoku i wstąpił na górę. I pozostał Mojżesz na górze przez 40 dni i 40 nocy. Był to czas, gdy Izraelici mogli oglądać niezwykłe zjawiska towarzyszące objawieniu się na Synaju chwały Pana, ale przede wszystkim był to czas, w którym Bóg rozmawiał z Mojżeszem. W tym też czasie Pan przekazał Mojżeszowi słowa, które stanowią treść pozostałych rozdziałów Księgi Eksodus.